Rozdział 43. Przynajmniej raz Auraya żałowała, że nie może wylądować w przestrzeni, nie ściągając tłumu witających ją Sije. Ich szacunek wydawał się teraz niesłuszny, niewłaściwy. Nie zasługiwała na niego. Zaraz po lądowaniu podeszła do niej mówca Siri z tradycyjnym poczęstunkiem. Zanim jednak Auraya zdążyła go zjeść, coś przemknęło po ziemi i skoczyło jej na ręce, wytrącając kubek i ciastko. — Figiel! — wykrzyknęła. — To niegrzecznie! Wes aż się skręcał z podniecenia. Nie potrafiła przekonująco go skarcić. Tak dawno go nie widziała i tak przyjemnie było znowu stać się przedmiotem prostego i bezwarunkowego zachwytu. — Auraya wróci! — powtarzał. — Auraya zostanie! — No dobrze, Figiel, Auraya zostanie. A teraz... Błe, przestań natychmiast! Zauważyła wysunięty różowy języczek. Za późno jednak, by go uniknąć. Złapała Weza i odsunęła na odległość ramienia, aby nie pozwolić mu na lizanie swojej twarzy. A potem spojrzała ponad nim i zobaczyła, że Siri podnosi dłoń do ust, by powstrzymać śmiech. Sama także uśmiechnęła się smętnie, i rozejrzała zaskoczona, gdyż śmiechy dobiegały ze wszystkich stron. — Bardzo przepraszam, mówco Siri — powiedziała. — Ostatnio zaniedbałam jego szkolenie, a ma wielki talent w nabywaniu nowych złych przyzwyczajeń. — Obawiam się, że tego nauczyły go nasze dzieci. Siri opuściła rękę, odsłaniając szeroki uśmiech. — Uwielbiają go. Figiel zaczął się wyrywać. Nagle zapragnął znowu stanąć na ziemi. Puściła go, ale jęknęła głośno, gdy rzucił się na kawałek ciasta. Gromada Sije znowu wybuchnęła śmiechem. Auraya poczuła sympatię dla nich. Zamiast obrazić się z powodu przerwanej ceremonii, dostrzegli humor całej sytuacji. Zostaniesz? Spytała Siri. A może wieczorem przyjdziesz do mojej altany na porządną kolację? Tak, bardzo chętnie, dziękuję. Auraya podniosła figla i położyła go sobie na ramieniu. Jak tu wygląda sytuacja? Porozmawiamy o tym w drodze do twojej altany. Siri ruszyła, a Auraya dotrzymywała jej kroku. Mówca zachowywała milczenie, dopóki nie znalazły się poza zasięgiem słuchu innych Sije. Posłańcy z klanu Piasku donieśli, że niedaleko brzegu znowu widziano pentadriański statek i że już cię o tym zawiadomili. To prawda, potwierdziła Auraya. Ale zanim tam dotarłam, po statku nie było już ani śladu. Mamy kilka nowych przypadków sercożera. Pochodzą głównie z klanu Świątynnej Góry. Mówią, że ty ich tutaj przysłałaś. Odizolowaliśmy ich i teraz zajmują się nimi kapłani. Auraya jęknęła. Tłumaczyłam mówcy, żeby odsyłał tylko tych, którzy chorowali i wyzdrowieli. Co z innymi wioskami? Nawet najbardziej odległe klany przysyłają prośbę o pomoc. Obawiam się, że nie dotrzesz na czas do nich wszystkich. Nie wiem, co robić. A z klanu Błękitnego Jeziora dotarły wieści o zniknięciu tkacza snów Vilara. Dreszcz przebiegł Aurai po plecach na dźwięk tego imienia. Z myśli Siri wyczytała, że mówca nie zna przyczyny odejścia Mirara, ale posłaniec z Błękitnego Jeziora rozważał możliwość kłótni między nim a Aurają. Wiem, że odszedł, odparła starannie, dobierając słowa. I wiem dlaczego, chociaż nie mogę o tym mówić. Żałuję, że musiał, ale nic nie mogę zrobić, by mu pomóc. Mogę za to czegoś nie zrobić, pomyślała. Siri była zaintrygowana, ale nie zadała głośno żadnego z pytań, które krążyły w jej myślach. Po chwili dotarły do altany Auraya i Figiel zaskoczył z ramienia swej pani, by umknąć do środka. To przykre, stwierdziła Siri. Jeśli ty nie możesz pomóc, to kto? Tylko on sam. I nagle Auraya przypomniała sobie o tej przyjaciółce, którą widziała w myślach Mirara. Czy kobieta, która pomogła mu odzyskać tożsamość, potrafiłaby jeszcze raz go wesprzeć? Siri odsunęła się. Wiele musimy omówić dziś wieczorem. Co masz zamiar teraz robić? Spróbuję przekonać Figla, żeby tu został, a potem odwiedzę nowych chorych. Siri kiwnęła głową i oddaliła się. Auraya weszła do altany. Rozejrzawszy się, zauważyła misę z owocami i dzban świeżej wody na stole. W myślach podziękowała temu, kto pilnował, by wszystko było gotowe na jej powrót, a także opiekował się Figlem. Wes wspiął się do wiszącego kosza, którego używał jako posłania. Po chwili jego nosek wysunął się ponad krawędź. Zwierzak stanął na brzegu i skoczył jej na ramiona. Jesteś chyba cięższy niż poprzednio, stwierdziła. Robisz się gruby. Podrapała go pod brodą. Figl gruby, zgodził się. Parsknęła śmiechem. Rozpoznała słowo sije, oznaczające gruby, ale widziała, że wyraźnie go nie rozumie. Ludzie pewnie powtarzali je w jego obecności dostatecznie często, by zaczął kojarzyć je ze sobą. Zaczepiałeś ludzi, żeby dawali ci jedzenie? Zapytała. Nie odpowiedział. Oczy miał zamknięte, wyraźnie zachwycony drapaniem. A teraz Figiel zostanie tutaj. Auraya pójdzie i... Gdzie ona jest? Ach, tutaj. Znieruchomiała. Głos należał do Hali. Serce zabiło jej mocno. Figiel zaskoczył jej z ramienia. Odwrócił się i spojrzał, strosząc wąsiki. Wyczuwał jej zdenerwowanie, ale nie jego powód. Po chwili na środku pomieszczenia zaczął się formować blask i Wes uciekł do sypialni. Auraya przełknęła ślinę, kiedy blask utworzył postać mężczyzny. Z ulgą odkryła, że Haya się uśmiecha. Witaj, Aurajo. Witaj, Hajo, odpowiedziała. Tęskniłaś za mną? Przyglądała mu się przez moment, niepewna co odpowiedzieć. Jego uśmiech był żartobliwy, jak zwykle, kiedy był we frywolnym nastroju. Z jakiegoś powodu niepokoiło ją to i odpychało. Kiedy podszedł, musiała się powstrzymywać, by nie odstąpić. Trochę trudno jest za kimś tęsknić, kiedy człowiek nie jest pewien, czy mu się spodoba, co ten ktoś zrobi albo czego zażąda. Oświadczyła może nieco zbyt zuchwale. Uśmiechnął się szerzej. Wyciągnął rękę i dotknął jej policzka. Zapewne. Ale pomijając to wszystko, nie brakowało ci naszych wspólnych nocy? Nie tęskniłaś za moim dotknięciem? W miejscu, gdzie jego palce przeniknęły skórę, poczuła cudowne mrowienie. Zadrżała. Tak, przyznała. Trochę. Tylko trochę? Nadąsał się. Czyżbym był nie dość troskliwy? Nie zdołała powstrzymać uśmiechu. Byłeś więcej niż troskliwy, zapewniła i cofnęła się poza zasięg jego ręki. Ale to tylko fizyczna rozkosz, Hajo. Tęsknię za nią. Czasami pragnę twojego dotknięcia, ale...
Ale?
Uniósł brwi. Nie tęskniłaś za mną, prawda? Nie kochasz mnie. Odwróciła wzrok. Teraz, kiedy wprost postawił jej to pytanie, wiedziała, że ma rację. Nie w taki sposób, jak ludzcy kochankowie. Nie w taki, w jaki kochasz Mirara, dokończył. Cały dobry humor ulotnił się z jego twarzy. W myślach Aurai błysnął gniew. Nie, nic w rodzaju tego, co czuję dla Mirara. Czy to na litości ci zależy? Przyglądał się jej, znowu rozweselony. Chyba sam o to prosiłem. I wiem, że nie kochasz mnie tak, jak kiedyś kochałaś Lejarda, zmrużył powieki. Co do mnie czujesz? Zastanowiła się. Coś pomiędzy miłością do Boga i miłością do przyjaciela. Myślę, że nazbyt się od siebie różnimy. Zawsze traktowałem cię jak równą, kiedy byliśmy razem sami. Ty także. Tak, ale tu nie chodzi o to, że udajemy równych sobie, potrząsnęła głową. Jej uwagę zwrócił jakiś ruch u wejścia do sypialni. To figiel postanowił wyjrzeć na zewnątrz. Może to podobnie nierealne jak wymaganie, by figiel czuł do mnie romantyczną miłość. On jest wezem, ja człowiekiem. Bogowie i ludzie są pewnie bardziej do siebie podobni niż ludzie i wezy, ale jednak za mało. Zbyt duże są różnice w naszym odbiorze świata. Tak wiele jest rzeczy, których nie uzyskamy od siebie nawzajem, a możemy uzyskać od naszego rodzaju. Ja... spojrzała na Haję. Ale przecież wiesz to wszystko. Widzisz mój umysł. Widzę tylko to, co jest, odparł. Nie to, co dopiero masz postanowić. Serce zabiło jej szybciej. Widzisz więc, co już postanowiłam w innych sprawach. Co macie zamiar z tym zrobić, ty i inni bogowie? Wzruszył ramionami. Spoważniał. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Zmarszczyła brwi. Dlaczego nie? Ułożył wargi w kpiący uśmiech. Nie zawsze się we wszystkim zgadzamy, Aurajo. A więc jakie możliwości rozważacie? Och, długo by o tym mówić. I zniknął. Ogarnął ją gniew i zniechęcenie. Hajo! Zmysły podpowiadały jej, że wciąż tu jest. Hajo, wiem, że nie odszedłeś. Wyczuwam cię. Wiem, że to potrafisz. Odchodził, ale zanim jej zmysły przestały go odczuwać, nadbiegły słowa jakby niesione wiatrem. Spodziewałem się, że odmówisz, Aurajo, ale wiedz, że uczyniłaś sobie wroga z jednego z bogów. Jego głos ucichł całkowicie. Rozglądała się dookoła i zastanawiała, czy chodziło mu o to, że odmówiła zabicia Mirara, czy o jej przyznanie, że nie kocha go jak człowieka. I który z bogów stał się jej wrogiem? Haja czy ktoś z pozostałych? Imi powoli obeszła swój pokój, dotykając wszystkiego. Przez ostatnie kilka dni robiła to już wielokrotnie. Nie była całkiem pewna, czy w ten sposób chce samą siebie przekonać, że naprawdę wróciła do domu, czy raczej sobie uświadomić, jak wiele się zmieniło. Rzeźby przy ścianach nigdy nie interesowały jej tak jak teraz. Jako dziecko lubiła je z powodu tego, co przedstawiały. Słynnych Elai, boginie Huan, morskie stwory. Teraz dostrzegała w nich dzieła sztuki i zastanawiała się, ile za takie rzeźby zapłaciliby ziemiochodzący. Co jeszcze mogą im sprzedawać Elai? Choć dawniej nie lubiła nosić tak cenionej przez dorosłych ceremonialnej biżuterii, teraz codziennie wybierała coś ze skrzyni. Swoje ulubione zabawki trzymała na półce, ale nie bawiła się nimi. Zamiast tego zadawała Tate nieskończone serie pytań o historię Elai, o ziemiochodzących, którzy w przeszłości ich napadali albo oszukiwali, o magię i boginię. Kiedy ciotka nie potrafiła już na nie odpowiadać, odsyłała ją, by szukała informacji, albo żądała spotkania z ludźmi, którzy opowiedzą jej o tym, co chciała wiedzieć. Wszyscy ziemiochodzący mają dary, choćby niewielkie. Czemu nie my? Zapytała pałacowego czarownika, brzydkiego starego mężczyznę, zachrypniętego i z luźną skórą, która zwisała mu z kości jak materiał. Najstarsze zapisy mówią, że Juan wybierała mężczyzn i kobiety z najsłabszymi darami, by stali się Elai, odpowiedział. Byli mniej odporni na zmiany, które w nich wprowadzała. Odporni? Nie chcieli zostać Elai? Chcieli, ale ci dysponujący magią odkrywali, że odwracają te zmiany, choć tego nie chcą. A co z Elai, którzy teraz mają dary? Sami się przeistaczają? Wzruszył ramionami. Rzeczywiście, mamy skłonność do chorób i szybciej się starzejemy. To samo dzieje się z Sie, przytaknął. Ale oni jednak wyszli na tym lepiej. Mają paru czarowników z całkiem silnymi darami, a przynajmniej mieli 10 lat temu, kiedy ostatni raz ich odwiedzałem. A dlaczego lepiej na tym wyszli? Nie wiem, przyznał. Dlaczego nie zapytasz głównej kapłanki? Skorzystała z jego rady. Kapłanka, kobieta w wieku Tejti, wyjaśniła jej, że wszystko wygląda tak, jak zamierzyła sobie Juan. Czyli nie chce, żebyśmy się zmieniali. Niekoniecznie. Możemy się zmieniać. Ale jeśli zaczniemy się zmieniać w sposób, który jej nie odpowiada, będzie interweniować. To się już zdarzało. Imi przemyślała to sobie, po czym zadała inne pytanie, które ją dręczyło. Czcimy tylko Juan. Co z innymi bogami? Dlaczego im także nie oddajemy czci? Ponieważ Juan nas stworzyła. I nie pozwala nam czcić innych bogów oprócz niej? Kapłanka uniosła powieki, ale nie ze zdziwienia. Imi mężnie zniosła jej dezaprobatę. Jacy są inni bogowie? Zapytała księżniczka. Haya zawsze był znany jako bóg królów. Lore był bogiem wojny, Irana boginią kobiet, a Saru bogiem bogactwa.
Mówisz tak, jakby już nimi nie byli.
Po wojnie bogów odrzucili dawne tytuły, ale nadal pozostają one wskazaniami co do ich natury. Haya ma charakter przywódcy i okazuje wielką mądrość we wszystkich sprawach związanych z utrzymywaniem i wykorzystywaniem władzy. Imi pokiwała głową. A co z bogami Pentadrian? Kapłanka wzruszyła ramionami. Nic o nich nie wiem. Podobno tylko 5 przetrwało wojnę bogów, a w niektórych krainach ludzie czczą martwych bogów tak, jakby byli prawdziwi. Sługa Rejwan opowiadała mi, że kiedyś słyszała, jak Bóg przemawia w jej umyśle. To całkiem jakby był prawdziwy. Mogła to sobie wyobrazić. Nic nie wiem o tych pentadriańskich bogach, ale też nic wiedzieć nie muszę. Juan jest naszą boginią i stwórcą. Nie trzeba nam innych.
Nie, ale dobrze byłoby dowiedzieć się wszystkiego o bogach innych ludów.
A dlaczego?
Na wypadek, gdyby Juan uznała, że powinniśmy się zmienić, odparła Imi. Albo na wypadek, gdybyśmy zaczęli się zmieniać, a Juan by tego nie powstrzymała.
Wątpię, czy spodobałoby się jej, gdybyśmy zaczęli wyznawać innych bogów. Nie sądzę, by którykolwiek Elai chciał tego, ale inne rzeczy się zmieniają, choć często wbrew naszym chęciom. Powinniśmy być gotowi na wszystko.
Słysząc to, kapłanka uśmiechnęła się do niej. Pewnego dnia będziesz dobrą królową.
Imi czuła się bardzo dumna, wspominając tę rozmowę. Już prawie zakończyła trasę wokół pokoju. Kiedy stanęła przed kolejną półką, ktoś zapukał do drzwi. Znieruchomiała. Tejti wynurzyła się ze swojego pokoju w jaskini Imi i otworzyła drzwi. Zmarszczyła czoło, kiedy zobaczyła stojącego w progu chłopca.
Wejdź, Risi!
Chłopiec wyminął Tejti i podszedł do Imi. Zatrzymał się kilka kroków przed nią i skłonił się. Księżniczko, powiedział. Przybyłem, by zdać ci raport z moich działań. Tejti z aprobatą pokiwała głową, słysząc to oficjalne powitanie, po czym wróciła do siebie. Imi uśmiechnęła się do Rissiego. Po całym dniu próśb ojciec zgodził się w końcu, że kilka miesięcy uwięzienia to dostateczna kara dla chłopca, który wyprowadził ją z miasta na morze, gdzie została pojmana. Risi nie gniewał się za to, że to ona ściągnęła na niego kłopoty. Zamiast tego w nieskończoność przepraszał, że nie zdołał jej powstrzymać ani uratować. Codziennie przychodził do pałacu i pytał, co może zrobić, by wynagrodzić jej jakoś swój błąd. Tejti zaproponowała, by Imi wymyśliła chłopcu jakieś użyteczne zajęcie, gdyż wyraźnie męczył się z poczuciem winy, choć niezasłużonej. To podsunęło księżniczce pomysł, by posyłać Rissiego na poszukiwanie informacji. Ojciec korzystał z pokoju z rurami, by podsłuchiwać mieszkańców miasta i poznawać opinie o swoich rządach. Ona używała dzieci. Risi prosił inne dzieciaki, by zadały rodzicom pewne pytanie. On sam miał zbierać i przekazywać jej odpowiedzi. Pytanie brzmiało:
Czy Eli powinni się przyjaźnić z ludźmi, którzy uratowali księżniczkę Imi? Teraz uśmiechnęła się do Rissiego. I co mówią? Wynik jest remisowy, odparł. Niektórzy uznali, że odpowiedź brzmi tak. Inni równie wielu, że nie. Kilkoro nie uzyskało odpowiedzi, albo jej nie zrozumiało, albo też ich rodzice nie mogli się zdecydować. Czyli połowa stanowczych odpowiedzi to tak, a połowa nie, zastanawiała się głośno Imi. Chociaż na razie nikt jeszcze nie próbuje ich przekonywać. Ale chyba nie chcesz skłonić swojego ojca, żeby przyjaźnił się z ziemiochodzącymi, prawda? Zapytał niespokojnie chłopiec. Nie podoba ci się ten pomysł? Pokręcił głową. Ziemiochodzący cię porwali i zmuszali do pracy jak niewolnice. Są niebezpieczni. Nie wszyscy, oświadczyła. Pentadrianie byli dla mnie dobrzy. Pokręcił przecząco głową, ale milczał. Dlaczego nie chcesz mi uwierzyć? Spytała. Zmarszczył czoło. Nie o to chodzi, że ci nie wierzę, ale...
Ale?
Spoglądał na nią niechętnie. Wystarczy, że trafi się jeden zły pomiędzy dobrymi, a wszyscy jesteśmy martwi. Nie, jeśli ich tutaj nie wpuścimy. Kiedy handlujemy, powinniśmy to robić gdzie indziej i żądać, żeby zjawiało się ich tylko kilku. Możemy nawet kazać im zostawiać gdzieś dla nas towary, a w zamian dostarczać nasze. A jeśli wrócą i nas zaatakują? Jeśli piraci się zjawią, żeby zabrać towar? Powinniśmy przygotować szybką trasę ucieczki. Pamiętaj, oni nie umieją pływać jak my. Trzeba wreszcie przestać uciekać i się ukrywać. Musimy być zdolni do obrony. Mamy swoich wojowników, którzy potrafią walczyć tylko jeden na jednego. Musimy radzić sobie lepiej. Potrzebujemy łuczników i fortyfikacji, i magii. Rissi zadrżał. Nie podoba mi się to. Od wielu pokoleń jesteśmy tutaj bezpieczni. Po co to zmieniać? Ponieważ się nie rozwijamy. Spójrz na Sije, Rissi. Są ich tysiące. My się tłoczymy tutaj. Musimy znowu zamieszkać na wyspach. Potrzebna nam przestrzeń, gdyż mamy zamiar się rozwijać. Westchnęła. Ojciec zaczął wspominać, że za parę lat trzeba mi będzie znaleźć męża. Spytałam Tati, kogo mógłby wybrać, i znalazło się tylko 5 odpowiednich chłopców, czy młodych mężczyzn bliskich mi wiekiem. Wszyscy są kuzynami i wcale ich nie lubię. Za kilka lat możesz polubić, wtrąciła ciotka wciąż za kotarą w swoim pokoju. Chociaż wspominał, że jest możliwe, bym poślubiła dowódcę i wojownika, jeśli zrobi na nim wrażenie. I to dlatego, żeby do naszej rodziny wpuścić nieco świeżej krwi. Ciągnęła Imi, całkowicie ignorując wypowiedź Tati. Twarz Rissiego stała się maską grozy.
Mąż? Tak szybko?
Kiwnęła głową. Myślę, że próbował zmienić temat z ziemiochodzących na jakiś inny. Chłopiec parsknął śmiechem. Wyobrażam sobie. Z tego, co słyszałem, odkąd wróciłaś, ani na chwilę nie przestajesz rozmawiać o Pentadrianach i Eli. Zmarszczyła czoło. Myślisz, że inni też słyszeli? Uważasz, że mogło to wpłynąć na ich odpowiedzi? Przewrócił oczami. Czy ty w ogóle myślisz o czymś innym? Wyprostowała się z godnością. Nie, kiedy muszę cały czas myśleć o przyszłości królestwa. Wcale się już nie bawisz? Może zajrzysz jednak do dziecięcego stawu? Zawahała się. Ojciec mi nie pozwala, przyznała. Nie chcę, żebym się kontaktowała z niemądrymi młodymi ludźmi, dodała z poważną miną. Rissi odwrócił wzrok. Twarz mu poczerwieniała. W takim razie powinienem odejść. Imi zamarła. Brakowało jej towarzystwa innych dzieci. Ten był chłopcem, ale przynajmniej bliższym jej wiekiem. Nie musisz, uspokoiła go. Nie o to... Pokręcił głową i podszedł do drzwi. Muszę iść, powtórzył. Mam się zgłosić w stawie wojowników. Wróć jutro, poleciła. Mam dla ciebie następne pytanie, które powinny zadać dzieci.
Kiwnął głową.
Tak uczynię, księżniczko. Do zobaczenia.
Kiedy zamknęły się za nim drzwi, Imi skrzyżowała ramiona i westchnęła.
Dlaczego to zrobiłam? Zastanowiła się. Teraz będę musiała wymyślić jakieś dobre pytanie.